Na szczęście Biblię trzymałem w swoje ręce i nikt mi nie pożyczył sobie i możemy teraz przejść do dalszego wykładu. A więc 24 rozdział pierwszej księgi Samuela. 24 rozdział. 6 wiersz mówi, że ruszyło Dawida sumienie, iż uciął kraj płaszcza Saulowego. Znamy historię, więc nie będę opowiadał jej w szczegółach, gdy uciekał, co przeżywał, o tym psalmy nam opisują, to psalmy nam opisują, opowiadają. Więc to był duży stres dla Dawida. Chciano mu pomóc. Joab, jego hetman, chciał mu pomóc. Powiedział, uderzę raz i więcej już nie powtórzę. I będziesz miał koniec z przeciwnikiem. Ale Dawid reagował inaczej. I gdy właśnie weszli do tej jaskini, gdy Saul ich nie widział, uciął kraj płaszcza Saulowego, sumienie go ruszyło, że jednak tak postąpił, że to była rzecz niegodna. 26 rozdział z kolei, 12 wiersz nam powiada, że gdy znów weszli do jaskini, tym razem już Saul spał, zabrał włócznie i dzban, dzbanek na wodę. A więc nie zabił Saula, mimo że miał go w swoje ręce, ale postąpił w taki sposób. Druga Samuela, pierwszy rozdział, 17 wiersz, mówi nam o pieśni żałobnej, którą Dawid skomponował w całości, o Saulu i Jonatanie, jego synu. I się wszyscy dziwili, że taki ma stosunek do swojego przeciwnika. Potem napotykamy inną sytuację, 9 rozdział drugiej księgi Samuela, gdy było w zwyczaju, aby wytępić całe pokolenie swego poprzednika, żeby nie było rywali. Dawid okazuje wspaniałomyślność wobec syna Jonatana, Mefiboszeta. I przez całe życie, do końca życia miał utrzymanie i miał dobre bytowanie na dworze króla. 19 rozdział 2 Samuela mówi, że hetman w końcu nie wytrzymał. Mógł znosić, ten Joab mógł znosić tą miękkość, tę zniewieściałość może w oczach tego hetmana Dawida, ale w końcu nie wytrzymał. Wiemy, co zrobił Absalom Dawidowi i całemu ludowi, całemu narodowi. Czym zagroził? Podziałem królestwa, emigracją króla. Potem trzeba było stoczyć wojnę, bitwę bratobójczą. To była straszna rzecz, której się dopuścił dumny Absalom. I gdy doniesiono wreszcie królowi, że koniec tej walki, tej udręki, znów wraca wszystko do stanu poprzedniego, a twój syn, twój przeciwnik, który się nigdy by nie zmienił, zginął, co zrobił król? Płakał i lamentował nad Absalomem. Wtedy Joab mówi, panie, to się nie godzi. Żołnierze są zziajani, zdyszani, zmęczeni, dumni, a ty masz ich za nic, a tamtego hultaja opłakujesz. Rozumiemy Joaba. Oczywiście. Jak byśmy określili i tę cechę? Odważny, głęboko Bogu ufający, szczery, solidny, szuka Pana i miłosierny. Misericordia, miłosierdzie. To jest nazwa małego sztylecika. Zawsze rycerz miał taki mały sztylecik. To się nazywał misericordia, miłosierdzie. I gdy ranił przeciwnika i ten by długo umierał, to wtedy właśnie wyjmował to miłosierdzie i go dobijał, żeby nie cierpiał. Takie miłosierdzie ma ten świat. Tak było w czasach Dawida. To nie był chrześcijanin. Ale on już epokę wyprzedzał o 1000 lat. On był miłosierny. Znamy psalm, najkrótszy psalm Dawida. Znamy go? Psalm jednowierszowy bodajże, dwuwierszowy. Nie znamy go, tego psalmu? Nie wiemy, który psalm jest najkrótszy? 117. 119 jest po to, żeby się na pamięć uczyć. A 117 jest po to, żeby go czytać. Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie go wszystkie ludy, albowiem łaska Jego jest można nad nami, a wierność Jego trwa na wieki. Halleluja. Psalm 117. I wyraz łaska oznacza między innymi niezasłużone miłosierdzie. Cecha następna. 2 Samuela, 12 rozdział, 13 wiersz. 2 Samuela, 12 rozdział, 13 wiersz. Król zgrzeszył. Jakoś sługa Boży, tak głębokie, takie ma solidne wewnętrzne postawy, wewnętrzny ten kręgosłup. No i strzała go ugodziła, pożądliwość. Zgrzeszył strasznie. Nie tylko zabrał komuś żonę, ale jeszcze jej męża pozbawił życia. Więc cudzołożnik i morderca. Straszny grzech. I Bóg ile razy wspomina o Dawidzie, później to mówi, to jest mąż Boży, pełen, no, pełen dobrych czynów, oprócz dwóch rzeczy. Zawsze te dwie rzeczy są wymienione. To właśnie, a też, że policzył naród izraelski. I za te dwie rzeczy Bóg go ukarał. I właśnie w tej sytuacji, gdy on w swoim tym zaślepieniu, a porządliwość zaślepia, odbiera rozum, nieraz gdy słyszymy o kimś, kto jest godny zaufania, że coś takiego zrobił, to mówimy, no chyba mu rozum odebrało. No ale to właśnie jest oszustwo grzechu, o czym pisze list do Hebrajczyków. Oszustwo grzechu, pamiętajmy, jest to oszustwo grzechu. Wczoraj o tym była mowa w kazaniu wieczornym. Jest to wzgarda słowem Pana, mówi nam 9 wiersz tego 12 rozdziału 2 Księgi Samuela. Jest to wzgarda słowem Pana. I ten właśnie Dawid, gdy usłyszał opowiastkę o tym, że ktoś miał mnóstwo owiec, ale jeszcze zazdrościł i zabrał temu ubogiemu tą jedyną żywicielkę. To Dawid jako miłosierny człowiek, z Bogiem żyjący, wrażliwy człowiek, od razu gniewem wybuchnął 5 wiersz. I mówi, na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Za owieczkę zapłaci w czwórnasób, bo nie miał litości. A więc zareagował tak szczerze, otwarcie, mimo że sam był w głębokim grzechu. I nagle słyszy, ty jesteś tym człowiekiem, tym mężem. I prorok odważnie wskazuje mu, znów kazanie wieczorne, przypominam, wskazuje, ty jesteś. Naraża się na coś, co byłoby normalną rzeczą. I wchodzi służba. I pokazuje, brać go i do ziemi. Koniec. Nikt nic nie wie. W czterech ścianach się działo. I Dawid dalej żyje po swojemu. Tak robili królowie. Ale to jest mąż Boży. To nie jest tylko król. Mąż Boży w upadku. W głębokim upadku. I nagle ten mąż Boży mówi do proroka, do sługi Bożego, sługi Słowa Bożego, zgrzeszyłem wobec Pana. A więc pokuta, przyznanie się do winy, to jest jedyne wyjście w takiej sytuacji. Tego zawsze się oczekuje od każdego grzesznika, również i od tych, którzy głoszą Słowo Boże. A więc był człowiekiem pokornym. Wyraz pokora oznacza taki stan umysłu, w którym nie ma żadnej chęci wywyższania się. To jest zbitka tych dwóch greckich wyrazów, które występują i my tłumaczymy wyraz pokora. Jest to umysł dosłownie nisko położony. Z stan umysłu, w którym nie ma żadnej chęci, aby się wywyższać. To nie jest sprawa przemyśleń, jest to sprawa metamorfozy, przemiany, o czym będziemy za chwilę mówić. Teraz 2 Samuela, 15 rozdział, 16 wiersz mówi nam o innej sytuacji. Absalom właśnie zdobył Jeruzalem, zrobił demonstrację swojej władzy i poniżenie króla. To działo się na dachach, ludzie wszyscy widzieli, dzisiaj to byłoby w telewizji, prawda, w orędziu. I w tym czasie co robi król? 16 wiersz, 2 Samuela, 15 rozdział. Wyruszył król piechotą z całym swoim domem. To jest pokora. Piechotą, spokojnie, bez rzędzenia, narzekania, usuwa się, by ocalić naród, by ocalić stolicę. To właśnie jest pokora. I na koniec zwieńczę te wszystkie jego cechy. Do tego celu użyję już psalmów. Bo w psalmach on właśnie wylewa swoją duszę i wykazuje swoje uczucia, swoje stany rozmaite. Tutaj były same fakty. Myśmy operowali cały czas faktami. A teraz zaglądamy do pamiętników. I psalm 63. Piękny psalm. Psalm Dawida z czasów, gdy przebywał na pustyni judzkiej. Jest to lamentacja indywidualna, czytamy tu w opisie. Na pustyni judzkiej, gdy uciekał przed prześladowcami swoimi. I drugi wiersz. Boże mój Boże, pilnie Ciebie szukam, dusza moja Ciebie pragnie, ciało tęskni za Tobą, jak ziemia wyschnięta, spragniona bez wody. Wypatruję Ciebie w świątyni, by zobaczyć Twoją moc i chwałę. Moje usta będą Cię wysławiać, gdyż łaska Twoja jest cenniejsza od życia. Będę Cię błogosławił przez całe moje życie i w Twoje imię będę wznosił ręce. Moja dusza syci się jakby sadłem i tłuszczem, wysławiają Cię wargi moich ust radosnych, kiedy wspominam Ciebie na moim posłaniu, gdy myślę o Tobie w czasie moich czuwań, bo byłeś dla mnie pomocą, byłem radosny w cieniu Twoich skrzydeł. Moja dusza przylgnęła do Ciebie, Twoja prawica mnie wspiera. Ci zaś, którzy szukają zguby mojej duszy, niech się zapadną pod ziemię. Niech będą wydani na pastwę miecza, niech staną się łupem szakali, ale król niech się raduje w Bogu. Niech się chlubi każdy, kto na niego przysięga, bo usta kłamców zostaną zamknięte. Pomyślałem sobie, patrząc w kontekście tego wykładu, tego tematu, inaczej niż zazwyczaj się patrzy na psalmy, na ten psalm, kto by tak pisał? Człowiek zakochany. Na posłaniu rozmyśla o Bogu. Obecnością Boga jest nasycony jak sadem i tłuszczem. To jest synonim dobrego jedzenia w tamtych czasach. Dusza moja jest radosna w Twojej obecności. To jest list miłosny. I właśnie ten psalm do uczenia na pamięć, psalm 119, jest to psalm o Bożym Słowie. Tam tylko jednego wersetu, jest tylko jeden werset. Na wersetów już patrzę ile. 176. Gdzie nie ma wyrazu albo synonimu Słowo. Boże Słowo. Psalm 119. Na 176 w każdym z nich jest jakieś określenie, które sugeruje, czy mówi wyraźnie Słowo. Tylko jeden werset nie bezpośrednio o tym nie mówi. A więc psalm o Słowie Bożym. I zarazem też i w tym psalmie znajdziemy kilka, ja tylko trzy wybrałem, żeby nas nie zamęczyć i się je przy okazji. 47 wiersz. I spójrzmy, ja czytam z Nowego Przekładu. Cieszą mnie Twoje przykazania, które tak bardzo pokochałem. 140 wiersz. Mogłem więcej wybrać, ale... Twoja obietnica jest wypróbowana w ogniu, dlatego kocha je Twój sługa. I 174, już pod koniec. Panie, pragnę Twego wybawienia, Twoje prawo jest dla mnie rozkoszą. A więc każdy Twój list jest dla mnie rozkoszą, pisze chłopiec do swojej umiłowanej. Tak właśnie postępują ludzie zakochani. Dlatego też w jego psalmach czytamy: rozkoszuj się w Bogu. I teraz, zanim przejdziemy, oczywiście to już będzie tylko podsumowanie i zakończenie, to już nie będzie, ale ono też będzie obszerne. I takie przejście od tych wszystkich cech, tych faktów i na końcu jego pamiętników, co Bóg mówi o Dawidzie. Psalm 89, wiersz 21 i niżej. Psalm 89. To właśnie z niego Paweł zacytował. Psalm 89, 21. Znalazłem Dawida, mojego sługę. Namaściłem go swoim świętym olejem. Moja ręka go wspiera. Moje ramię będzie go wzmacniać. Nieprzyjaciel go nie zaskoczy. Niegodziwiec nie pognębi. Wytępię jego nieprzyjaciół. Powalę tych, którzy go nienawidzą. Będą z nim moja wierność i moja łaska, a dzięki mojemu imieniu jego moc się wywyższy. Wykład przygotowałem w kontekście tego tematu. I wszystko się razem, jak widzimy, bez mojego specjalnego wysiłku zamyka, splata. Bóg go namaścił, wojownika, który walczył z przeciwnikami dookoła, począwszy od zwierząt, skończywszy na ludziach, walczył sam z sobą, z własnym grzechem, największym naszym przeciwnikiem. Grzech jest większy niż diabeł i śmierć. Diabeł jest bezsilny, jeśli nie grzeszymy. Żądłem śmierci jest grzech, a więc grzech jest naszym najgroźniejszym przeciwnikiem. Na drugim miejscu jest diabeł, a potem śmierć. Trzeba mieć tę świadomość. I ponieważ ten człowiek walczył sam z sobą, opisuje stan, jak się czuje, jak bukłak, skórzany bukłak w dymie, wyschnięty, wysuszony, popękany, spękany. Opisuje swoje stany, bo walczył sam z sobą, walczył z tym, co słyszy dookoła, walczył z przeciwnikami w sposób rozmaity. A najwięcej walczył swoją duszą, swoim wnętrzem. Dlatego Bóg mówi: jest to mój sługa. Moja ręka go wspiera. I wybaczcie, że teraz powiem coś, co jest szokujące. Moja ręka go wspiera. Zawsze myślimy o czymś zewnętrznym. I słusznie myślimy. Ale pozwólcie, że ja teraz przez szok wprowadzę nas coś głębszego. I poznał Adam Ewę, żonę swoją. Znamy ten wyraz? Wiemy, co on oznacza? Zaczął współżycie małżeńskie. Ten wyraz poznać po hebrajsku, i teraz przepraszam, oznacza włożyć rękę do wnętrza i tam poruszać, pognerać. Gdy nam to wykładowca powiedział, to się my tak wszyscy się czuli tak trochę nieswojo, bo to wiecie, taki obraz. Ale mój, to znaczy angielskie touch, he touched me, to znaczy przeniknąć do wnętrza, nie tylko dotknąć zewnątrz. Do wnętrza przeniknąć. I właśnie wspiera go moja ręka, ta, która jest w naszym wnętrzu. Nie tylko z zewnątrz. W naszym wnętrzu. Za chwilę to pogłębimy, gdy będziemy mówić o chrześcijańskim wymiarze tego tematu. A więc moje ramię, tu już jest zewnętrzna, będzie go wzmacniać. Nieprzyjaciel go nie zaskoczy, niegodziwiec nie pognębi, bo moja ingerencja jest i wewnątrz, i na zewnątrz Dawida. Wewnątrz będzie uprzedzony, na zewnątrz będzie osłonięty. A więc będzie z nim moja wierność i moja łaska. I teraz przejdźmy do wymiaru chrześcijańskiego, dlatego że dzięki Bogu nie żyjemy 3000 lat temu w czasach Dawida. Dzięki Bogu żyjemy w czasach dzisiejszych, wspaniałych, o których wielu marzyło, żeby ich dożyć. A my w nich żyjemy, w czasach trudnych, ale wspaniałych. I posłuchajcie coś z pierwszego rozdziału Ewangelii według Jana. Pierwszy rozdział, 11 wiersz i niżej. Wiersz 10. Na świecie było Słowo i świat przez nie powstał, ale świat go nie poznał. Przyszło to słowo do swoich, lecz swojego nie przyjęli. Słowo dało zaś moc stania się dziećmi Bożymi tym, którzy je przyjęli i uwierzyli w Jego imię, którzy zostali zrodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A słowo stało się ciałem, zamieszkało wśród nas pełne łaski i prawdy. Ujrzeliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca. Jan teraz, 16 wiersz, powiada: wszyscy bowiem wzięliśmy z Jego pełni łaskę za łaską. Gdyż prawo zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Prawo. Coś, co porządkuje życie. Ale też coś, co zniewala. Prawo jest dla krnąbrnych nieposłusznych, by ich zmusić. I Bóg wprowadził nową zasadę, lepszą niż była wtedy. Zasadę łaski. Zbawienia z łaski. Z Bożego niezasłużonego miłosierdzia. I prawo przyszło przez prawego człowieka, Mojżesza. Ale łaska stała się przez Boga, objawionego w ludzkim ciele. Przez słowo, które świat stworzyło i stało się ciałem. Przez Jezusa Chrystusa. Pomyślałem sobie w kontekście naszego tematu, jaki jest dla nas tutaj tego skutek. Znalazłem męża. I Bóg szuka, mówi, w tej grupie nie ma. I po całej Polsce szuka, mówi, nie ma. Całą Azję przeszukał. Amerykę, Australię. I nie może znaleźć. Bo ma takie parametry i akurat nie ma takich składników aktualnych. W przeszłości był. W przyszłości może by był, ale teraz nie ma. Wreszcie jest w Afryce. Szuka. Jest, tam gdzieś jest. O, właśnie on się nadaje. Tak było według prawa, według Starego Testamentu. Ktoś się urodził i był taki. Taką miał wewnętrzną strukturę. A co mówi łaska? I żeby tego nie rozwijać, bo to nie jest wykład już na temat łaski, ani teologiczny, na inne tematy, tylko jedno miejsce, jedyne miejsce, bo znam Pismo Święte, list Pawła do Tytusa. Już go sobie otwieram i rozdział drugi. List Pawła do Tytusa, rozdział drugi, wiersz 11. Objawiła się bowiem, odsłoniła się, objawiła bowiem wszystkim ludziom zbawcza łaska Boga. Zbawcze miłosierdzie Boga objawiło się wszystkim ludziom. Znamy Jana 3,16, aby każdy, kto weń wierzy, a więc powszechność zbawienia. Bóg chce, aby wszyscy ludzie przyszli do zbawienia. A więc jest powszechność zbawienia. I wszyscy są wybrani. Przez Boga są wybrani, powołani, tak czy nie? Jeszcze nie. Pod warunkiem, że znajdą się w Jezusie Chrystusie. Jak do ratunku w czasach potopu byliby wybrani wszyscy ci z ludzi i zwierząt, którzy się znaleźli w arce. Ktoś usłuchał, wszedł. Nie usłuchał, został na zewnątrz. I gdy potem był ratunek tylko w arce, okazało się, kto był wybrany, powołany i wierny. Teraz cytuję z Apokalipsy pewien werset. Idzie Jezus, zwycięża, a z Nim powołani, wybrani i wierni. Wierni. Wielu jest powołanych, mało wybranych, a jeszcze mniej wiernych. Wielu powołanych, mało wybranych. Kiedyś Gedeon miał 33 tysiące. Ale gdy zrobił im test, egzamin, zostało ich 300 tylko. I tych 300 się okazało być wiernymi w tym, co im zlecił. I teraz, kochani, gdy każdy z nas, będąc w Jezusie Chrystusie, chce być mężem według serca Bożego, co musi zrobić? Gdy gdy już jest w Jezusie Chrystusie, co musi zrobić? Właściwie nic. Bo jest zbawiony z łaski. Bożym czynem jest zbawiony, Bożym dziełem jest zbawiony. Nie musi niczego zrobić. No ale posłuchajcie. I my byliśmy niegdyś bezmyślni, nieposłuszni, błądziliśmy, poddani rozmaitym pożądliwościom, rozkoszom, wiodąc życie w złości, zawiści, znienawidzeni i nienawidzący siebie, nienawidzący jedni drugich. Tytus, rozdział 3, wiersz 3. To jest nasza normalność. Tacy jesteśmy z ojca, z matki, z tego rodu. Z ziemi. Człowiek ziemski jest ziemski. I co ma zrobić ten człowiek? I jeszcze raz powtarzam, nic. Jego łaską zbawieni jesteście. 4 wiersz. Kiedy jednak objawiła się dobroć i miłość naszego Zbawiciela Boga? Nie dzięki sprawiedliwym uczynkom, które wykonaliśmy, lecz zgodnie z Jego miłosierdziem zbawił On nas przez kąpiel odradzającą i odnawiającą w Duchu Świętym. Wylał Go na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, czyli Ratownika, abyśmy usprawiedliwieni dzięki Jego łasce, Jego miłosierdziu, zgodnie z nadzieją stali się dziedzicami życia wiecznego. Wszystko mamy pod warunkiem, że Chrystus mieszka w nas, a my w Nim. Jego geny są w nas i cały potencjał nowego życia, Bożych oczekiwań zrealizował się w Chrystusie Jezusie. Słowo stało się ciałem i realizuje się w tych, w których mieszka cały czas bez przerwy Jezus Chrystus. Tam się Słowo stało ciałem, a w nas się cały czas staje ciałem. Jeszcze się nie stało. Cały czas się staje ciałem. I to jest doktryna, którą ja teraz sumuję, Nowego Testamentu. Nauka apostoła Pawła szczególnie. Kąpiel odrodzenia. I oto Bóg zanurza w kąpiel. Ja teraz nie myślę o nas. Teraz myślę o przedmiocie, który oglądałem podczas praktyk, a skończyłem też i technikum elektryczno-mechaniczne. I tam takie urządzenie, które miało być potem srebrne, miało być niklowane. Zanurzono je. Brat jest inżynierem, więc też wie, może z budownictwa, ale też się orientuje. Zanurzono w czymś, co jest bardzo gorące. Tam zachodzą potem reakcje chemiczne. To jest kąpiel galwanizacyjna. I potem, gdy to wyjdzie, wszystko ścieknie, gdy wyschnie, to się wydaje, że to jest całe zniknu. Teraz mamy takie rzeczy plastikowe. Żona mówi, to kupmy to, bo jest ładne. Ja mówię, ale to jest plastik metalizowany. Musimy kupić metalowe, nie metalizowane, nie sztuczne. To się złamie. I właśnie to jest ta kąpiel w Duchu Świętym. Bóg nas zanurza, to jest warte znaczenie chrztu, zanurzenia w Duchu Świętym, gdy Bóg na całe nasze wnętrze zanurza. I wtedy Duch Święty nas przenika, nie tylko namaszcza naszą głowę, jak za czasów Samuela, Dawida, ale nas naoliwia od wnętrza, jak korbowód w skrzyni biegów. Jest od wnętrza naoliwiony. To jest namaszczenie. Każda nasza myśl, intencja. Właśnie ostatnio, gdy rozmawiałem ze studentami w środę i byśmy rozmawiali na pewien temat i tam ten, który rozpoczynał, właśnie czytał pewien tekst. Ja do niego nawiązywałem później, bo akurat korespondował z tym, co ja potem miałem mówić. Posłuchajcie. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Wasza życzliwość, u nas jest skromność, niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan jest blisko. O nic się nie troszcie, ale w każdej modlitwie i błaganiu powierzcie, dokończcie, z dziękczynieniem, dokończcie, wasze potrzeby, posłuchajcie, powierzcie z dziękczynieniem wasze pragnienia Bogu. Nie na etapie tego, co ja już bym chciał, ale na etapie tego, Panie, co chcesz, abym ja chciał. Nasze pragnienia. Panie, czy mam iść do Hebronu? Panie, czy mam iść? Czy mam zdobyć? Pan mówi, nie masz. A ja bardzo chcę. No to nie chci. Na tym etapie Dawid to robił 1000 lat przed Chrystusem. Ale tak był skonstruowany. Każdy z nas jest w stanie to robić, gdy podejmie właściwą decyzję. I oto podchodzi do mnie ktoś i mówi: nienawidzę swojej teściowej, nienawidzę swojego męża. I z opisu wynikało, że rzeczywiście ma powody. Z 6-miesięcznym dzieckiem zostawiona, a tamci oboje wyjechali za granicę, zostawili na pastwę losu. Tuła się w tej chwili. Ma powody, rzeczywiście. I mówi ta kobieta, młoda kobieta, i się boję przebaczyć, bo gdy przebaczę, to będę jak chrześcijanka łagodna, pobłażliwa i o swoje nie będę walczyć. Ja mówię, to nie o to chodzi. To jest uproszczenie. Teraz będziesz walczyć z zaciętością, po ludzku. Gdy otrzymasz Boże przebaczenie, będziesz o swoje się upominać stanowczo, konkretnie, ale na luzie, na pełnym luzie. Miłujcie swoich nieprzyjaciół, to nie tak, jak się miłuje swoją żonę czy męża. To nie jest zakochanie się w nieprzyjacielu. To jest zupełnie coś innego. To jest możliwe tylko dla chrześcijan, tylko w Duchu Świętym. To jest właśnie ta łaska i prawda, które stały się w Jezusie Chrystusie. Dlatego chcę powiedzieć i ogłosić, że każdy z nas jest człowiekiem według Bożego serca, jeśli jest w Jezusie Chrystusie. Ale oczywiście musimy podejmować decyzje. Tutaj na poziomie, na etapie jeszcze naszych pragnień, Pan Jezus mówi, to jest Ewangelia Jana, rozdział 17, wiersz 8, wiersz 10, przepraszam bardzo, 17, 10. Wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje. Gdy człowiek, gdy jest Bogu tak powierzony, oddany, gdy go boli głowa, modli się: Panie, boli mnie Twoja głowa. Bo on Bogu oddał też swoje pragnienia, swoje życie. Dlatego też chciałbym zakończyć właśnie tym wspaniałym apelem. Apostoł Paweł mówi: przypominaj im. Tytus, drugi rozdział. Przypominaj im. By zwierzchnością, władzą byli poddani, posłuszni, gotowi do każdego dobrego czynu. By nikomu nie ubliżali, by byli nastawieni pokojowo, życzliwi, okazywali wszelką delikatność wobec każdego człowieka. Więc my mamy obowiązki, ale nie po to, by się stać, ale jako ci, którzy już się stali światłością świata, solą ziemi. My już jesteśmy. Mamy to, co Dawid miał z natury, mamy o wiele więcej z Chrystusa Jezusa. Ale musimy cały czas podporządkowywać siebie, rozumieć i decydować się. Wtedy ja tej młodej kobiecie mówię: podejmij decyzję, to jest jedyne wyjście. Panie, obdarz mnie Twoim przebaczeniem. Ufam Ci, że ono będzie takie, że będę się upominać stanowczo w sądzie o moje prawa. Że mnie nie zabronisz w sądzie mówić na mój temat. Bóg Ci nie zabroni, ale będziesz mówiła zupełnie inaczej. Będziesz wolna, ten kwas żalu, nienawiści nie będzie się zżerał. A więc musimy podjąć zawsze decyzję. A wtedy Bóg nam odpowie przez Ducha Świętego. Dlatego też ten apel, abyśmy toczyli dobry bój wiary, abyśmy walczyli dobrą walką wiary. To jest przede wszystkim nasza decyzja, staczej. Ja muszę podjąć decyzję: Panie, chcę się Tobie podobać pod każdym względem. I w tej chwili przerywam, bo dalej będą kontynuować moi bracia jutro aż do piątku. Powstańmy razem i spędźmy czas teraz na wspólnej modlitwie. Halleluja. 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 Halleluja, Jezus. Halleluja. Panie, szczęśliwi jesteśmy, że żyjemy w tych czasach. W tych czasach, gdy 2000 lat mamy historii Kościoła i tyle ludzi, tyle przykładów, tyle faktów. Panie, dziękujemy Ci, że możemy być wzbogaceni przez historię Kościoła, wielu innych ludzi. Panie, dziękujemy Ci też za to, że ten sam Duch Święty, który działał w Dawidzie, który działał w Mojżeszu, ten sam Duch Święty działał w apostołach i w całym Kościele Jezusa Chrystusa. To samo Słowo, którym żył Dawid, ale też i Słowo Twoje, które nam potem przekazałeś, ono w nas jest. To, Panie, Słowo może się w nas ucieleśniać, stawać ciałem, abyśmy, Panie, mieli zwycięstwo, bo powiedziałeś w Twoim Słowie, że jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Tak jest, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy więcej niż zwycięzcami, Panie, bo Ty w nas jesteś naszym zwycięstwem. I Panie, moje tylko posłuszeństwo, oddanie się Tobie, to wszystko, co było cechami Dawida naturalnymi, w nas może być naturalnymi, ale i nadnaturalnymi, gdy nam brakuje naturalnych. Panie, Ty obcinasz, usuwasz rzeczy zbędne, niepotrzebne i obdarzasz nas i właściwą odwagą, jak apostołowie. Gdy byli wystraszeni, bo im zabroniono, napełniłeś ich Duchem Świętym i otrzymali odwagę i z odwagą głosili. Tak, gdy brakowało im pokory, to ich upokarzałeś, a oni zrozumiewali, poddawali się i przemieniałeś ich umysły, że byli w stanie, jak apostoł Paweł, zachowywać się jak karmicielka, żywicielka wobec tych aroganckich zborowników, których do Ciebie przyprowadzili. Panie, dziękujemy Ci, to jest wszystko możliwe. Ten, który wcześniej kamienował, prześladował, potem jest taki cierpliwy, wyrozumiały. To, Panie, jest wszystko z Ciebie. Przez Ciebie i dla Ciebie, przez nas, ku Bożej chwale. Halleluja. Halleluja. Wznieśmy teraz swoje modlitwy, kochani, swoje ręce i chcielibyśmy Bogu podziękować za bezmiar Bożej łaski, za bezmiar Bożego działania w nas, za bezmiar możliwości, jakie są w Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym, w Bożym Słowie, w każdym z nas, dla każdego z nas i przez nas. Panie, dziękujemy Ci za to, że nie jesteśmy na siebie samych zdań, nie na swoje geny, pochodzenie, wychowanie, ale Panie, jesteśmy zdani tylko na Ciebie, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego i że nasze ciała mogą być świątynią Ducha Świętego. Panie, dziękujemy Ci, że nas znasz od wnętrza, przemieniasz, kształtujesz. Panie, chcemy być kształtowani. Panie, dziękujemy Ci, że wszystko jest możliwe dla każdego i nikt nie może być upośledzony. Każdy jest wywyższony, wybrany, powołany i chcemy być wierni dla Ciebie, wierni Tobie, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa i dzięki działaniu Ducha Świętego. Amen.
Oh.